Proszę Państwa, mówiąc o tak zwanym zwyczajnym życiu, które toczyło się w Muzeum Zamku w Łańcucie, pewnie powinniśmy w naturalny sposób Państwa zaprosić do kuchni. Mówiliśmy o łazienkach, mówiliśmy o garderobach, o miejscach, gdzie się odpoczywa i generalnie luźniej nieco funkcjonuje. No to kuchnia pewnie należy też do takiego zestawu pomieszczeń, do których no, nie wszyscy wchodzą i są zapraszani, ale jest kuchnia niezwykle ważnym pomieszczeniem.
Ale my nie jesteśmy teraz, Pani Bożeno, w kuchni, chociaż patrzymy na mnóstwo fantastycznych naczyń kuchennych.
Pani Bożena Lauser.
Te przedmioty, które się tutaj znajdują, to są z kolekcja po rodzinie Popowskich. Przede wszystkim to są naczynia XIX i obejmujące okres XIX i XX wieku. A więc będą one z czasów Romana Potockiego, który był trzecim ordynatem i zarządzał zamkiem do 1915 roku. I to będą te oznakowane literami RP. Natomiast litery AP oznaczają Alfreda Potockiego, który zarządza zamkiem od 1915 do 1934, dokładnie 23 lipca. I to są naczynia już czasów ostatniego ordynata. Kuchnie zamkowe były na parterze i zwykle, kiedy patrzymy na historię pałaców, rezydencji i dworów ziemiańskich, były albo usytuowane na parterze tego samego budynku, gdzie toczyło się życie, albo w bocznym, ale oczywiście w bocznym skrzydle, albo były w zupełnie oddzielnych po prostu budynkach. I tutaj informacje, które my posiadamy jako jedne z pierwszych, dotyczące czasów Stanisława Lubomirskiego, które są świetnie opisane w książce w zamkowej kuchni. Mamy informację, która mówi, że kuchnie znajdowały się w wydzielonym, oddzielnym budynku. To są czasy pierwszego właściciela zamku z okresu XVII wieku. Wtedy też jeden z opisów, który się zachował z roku 1661, mówiący o wielkim weselu, które tutaj miało miejsce, weselu Krystyny Lubomirskiej, córki Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z Franciszkiem Potockim, podaje spis potraw, podaje rodzaj rozchodów, czyli jakie przygotowano produkty na to wesele i wiemy, nie wiemy o liczbie gości, ale wiemy o 600 osobach, które podawały do stołu.
600 osób podawało do stołu?
Natomiast,
czyli drugie tyle konsumowało co najmniej.
Natomiast jeżeli chodzi o ten korytarz, na którym my jesteśmy, on został zagospodarowany po II wojnie światowej na przedmioty z kuchni, ponieważ u nas kuchnie się nie zachowały w Łańcucie.
Na chociaż, pewno, jeżeli można, tak, wejdę w słowo, na miastkę tego można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym.
Oczywiście, w pierwszej sali w Centrum Edukacji jest wspaniała prezentacja dotycząca historii kuchni zamkowych. Z racji tego, że kuchnie się nie zachowały w Łańcucie, postanowiliśmy je po prostu wykorzystać tutaj. Kuchnie, które były takie same albo bardzo podobne do łańcuckich, udało się nam, dokładnie koleżance, udało się odnaleźć takie kuchnie w Europie Zachodniej. Oczywiście napisała ona do zamku Frydland, który znajduje się w Czechach. I tam nam udostępniono po prostu wnętrza i one, te kuchnie właśnie we Frydlandzie posłużyły jako plan filmowy kuchni łańcuckich i piękną prezentację właśnie o tej kuchni można zobaczyć w CECie, ale również wspaniałą książkę kupić na zamku, w zamkowej kuchni, autorstwa pani Edyty Kucaby-Łyszczek, do której po prostu serdecznie zachęcam, bo to jakby pokazuje chociaż w namiastce jakby opowieść o kuchni, o życiu kuchennym, które tutaj miało miejsce.
Mówimy życie kuchenne, ale tam naprawdę toczyły się ważne dysputy nie tylko na temat przygotowywanych
potraw.
Jak przyrządzić
galaretę.
Tak,
w kuchniach pracowało wielu ludzi. To byli ludzie, którzy mieli odpowiednie umiejętności kulinarne. Tak, to byli mistrzowie. To byli ludzie, którzy byli odpowiednio wykształceni, którzy podróżowali, znali języki obce, którzy po prostu musieli nauczyć się tej sztuki kulinarnej, żeby móc służyć w takim zamku, jak w zamku u Potockich, czy u Lubomirskich, czy u Czartoryskich. Kuchmistrzowie to są najważniejsi ludzie w ogóle w takiej kuchni. My tutaj wiemy, że jeden z tych kuchmistrzów mieszkał w Łańcucie, ożenił się Klarewicz z dziewczyną, która jest potomkiem jednego z powstańców styczniowych Jacewicza i ten dom Jacewiczu zachował się do dnia dzisiejszego przy wlocie do miejscowości Sonina właśnie. Malutki dworek modrzewiowy po prawej stronie, więc ale również oczywiście mnóstwo innych ludzi. W kuchniach pracowało nawet ponad 70 osób. Każda z osób była odpowiedzialna za inne funkcje. Oczywiście na całością.
Na przykład ktoś był od sosów, ktoś od kremów, od biszkoptów.
Był pasztetnik, był cukiernik.
Pasztetnik.
Był oczywiście, była osoba, która była odpowiedzialna za przygotowanie zup, inni za przygotowanie ciast. Także każdy miał swoją specjalizację. To jest tak jak dzisiaj, proszę Państwa, żeby być dobrym kucharzem, nie można znać się na wszystkim. Podobnie jest z prawnikami, że nie wszyscy się na wszystkim znają, czy z lekarzami. Każdy ma swoją, czy dziennikarzami.
Wąska specjalizacja była zawsze preferowana.
A czy my na przykład wiemy, co lubiła jeść wielka księżna
Jeżeli
Izabela?
Jeżeli chodzi o księżną Izabelę Lubomirską, to wiemy na pewno, że mieszała się tutaj kuchnia staropolska z kuchnią francuską. I jeżeli chodzi o kuchnię francuską, to na pewno tutaj pojawia się postać Tesslera. Będzie książka również Wojtka Wielątka, Kucharz doskonały. Natomiast jeżeli chodzi o potrawy związane z kuchnią staropolską, to na pewno będzie Compendium Feculorum z 1681 roku i będzie tutaj Stefan Czerny. Wiemy, że była to mieszanka tych kuchni, ponieważ kiedy robiliśmy projekcję w sali numer 2 w CET-cie i pokazaliśmy stół XVIII-wieczny, to na podstawie materiałów archiwalnych, źródeł archiwalnych i oczywiście dzisiaj ogromnej wiedzy Macieja Nowickiego, który jest pracownikiem kuchni wilanowskiej i jest osobą, która rekonstruuje dawną kuchnię historyczną, udało nam się w porozumieniu, w dwoje, ustalić jakby takie menu, które mogło wtedy na XVIII-wiecznym stole się pojawić. I proszę Państwa, co myśmy wtedy podali? Podaliśmy na przykład bigosek z raków, podaliśmy mleko gdańskie, podaliśmy różnego rodzaju puddingi angielskie, podaliśmy wspaniałe jesiotry wędzone na tym stole, ale oczywiście to wszystko w oparciu o materiały archiwalne, które się zachowały.
Tak.
Korzystaliśmy tutaj i z materiałów francuskich, ale też przyznam się, że korzystałam z materiałów angielskich.
Proszę Państwa, zamierzaliśmy opowiedzieć o naczyniach, które tutaj piękne przed nami, patelnie, garnki, formy, w których pewnie dokonywano
kapitalnych... Ale wiesz, my musimy osobną, trzygodzinną audycję chyba zrobić o naczyniach.
I właśnie nic z tego nie wyszło, bo opowiedzieliśmy Państwu pięknie
o ludziach. Wszystko to miedź, która znakomicie przewodzi, ale również, która oczywiście jest w odpowiedni sposób przystosowana do tego, żeby wychwytywać też drobne ustroje, ale również zachowywać ciepło. Ale trzeba też pamiętać o tym, że trzeba było to miedź zabezpieczać po to, żeby po prostu służyło przez wiele lat i żeby też ona nie miała właściwości rakotwórczych, ponieważ tworzył się wtedy na takiej niezabezpieczonej miedzi odpowiednio grynszpan, a grynszpan oczywiście był rakotwórczy, więc różne metody domowe po prostu zabezpieczania tej miedzi.
No
ta
i trzeba
tak. Jest wyjątkowa, naprawdę, bo niewiele takich kolekcji naprawdę zachowało się nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. I kiedy sięgniemy po katalogi przedwojenne i popatrzymy na rodzaj naczyń, to właściwie wszystko możemy tutaj odnaleźć. I to jest wielkim skarbem tutaj naszego pałacu.
Osobną audycję absolutnie musimy zrobić, a przecież to trzeba wszystko było czyścić. Zmywarek nie było, ale zresztą miedzi do zmywarki nie można włożyć.
Ale na pewno byli też specjalni ludzie, którzy odpowiadali za zmywanie.
A no właśnie.
Oczywiście w kuchniach pomywacze byli, tak, więc oni te szczeble zajmowali, ale oczywiście posiadali tajemnicę czyszczenia tych naczyń i trzeba było
i byli lepsi niż zmywarka.
Chociaż nigdy właściwie ogień w kuchniach nie wygasał, bo trzeba było go tak delikatnie wygasić, że rano kładąc kartkę papieru od nowa był wznawiany, więc...
Tak to było, proszę Państwa. Kustosz Bożena Lauzer z działu edukacji muzealnej Muzeum Zamku w Łańcucie snuła te cudowne opowieści.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.